Czas reakcji w Radiu Szczecin.
I zapraszamy do spędzenia z nami najbliższej godziny. Kłaniamy się w składzie następującym. Mariusz Tałajkowski audycję zrealizuje. Sławek Orlik odbierze telefony od słuchaczy. A ja się nazywam Janusz Wilczyński. Czujny? Proszę bardzo. 510-37-32 do studia. 510-37-36. Mail czasreakcji@radioszczecin.pl. Wdzięczni jak zwykle za wszystkie maile, telefony, za inspiracje, za uwagi i pozytywne, i krytyczne. Zaczynamy. Najpierw kwestia Movemberu, albo Movembera, jak kto woli. Movember, przypominajmy dwa słowa, wąsy i listopad. To jest miesiąc prewencji nowotworów męskich, szczególnie prostaty czy jądra. No i w tej sprawie telefon.
Listopad jako miesiąc badań profilaktycznych raka prostaty. Byłem dzisiaj w szpitalu klinicznym numer 2 na Pomorzanach w klinice urologii, żeby zarejestrować się do lekarza urologa. I oczywiście zarejestrowałem się na grudzień, ale 2025 roku, czyli za ponad rok. Mam 67 lat. Ciekawe, czy jeżeli mam jakieś problemy z prostatą, czy ja tych badań w ogóle dożyję.
Poszedł pan, drogi słuchaczu, do najlepszego ośrodka, bo jest to klinika, ośrodek leczący, ale również naukowy. I stąd ta kolejka. Natomiast, gdy ja dzisiaj przed audycją wszedłem na stronę Narodowego Funduszu Zdrowia, tam jest kolejka do różnych poradni, to są wolne terminy, uwaga, na 8 listopada, czyli na pojutrze w Szczecinie, chociażby w przychodni przy ulicy Kadłubka, można się dostać do urologa. Więcej tam jest takich terminów. Jeżeli pan nie dysponuje internetem i nie może wejść na tę stronę, to w takim razie prosimy zadzwonić na infolinię Narodowego Funduszu Zdrowia. Tam panu pomogą i pokierują. W każdym razie rzeczywiście w klinikach kolejka jest długa, ale poza klinikami jest o wiele lepiej. Okazuje się, że nie wszystkie specjalności medyczne, tu wspomnę chociażby o endokrynologii, są tak obciążone, że wizyty są za 2 lata, za 3. Tak to niestety wygląda. W przypadku urologii jest lepiej, ale w klinice na Pomorzanach, w klinice urologii rzeczywiście kolejka jest bardzo, bardzo długa. 8 minut po godzinie 12. Czas powiedzieć o tym, co dzisiaj w programie. Dzisiaj wrócimy do sprawy egzaminów na prawo jazdy, bo Ministerstwo Infrastruktury szykuje zmiany. Przypomnijmy, egzaminatorzy za każdy błąd według nowych zasad, które się zbliżają, będą musieli zakończyć egzamin praktyczny, a do tej pory obecnie wyliczono błędy, za które egzaminatorzy mogą to zrobić, ale mogą, a nie muszą. Teraz okazuje się, że nowelizacja dopisuje do tabeli z błędami jednoznaczne stwierdzenie, że za każdy z błędów egzamin trzeba będzie zakończyć z wynikiem negatywnym. U nas na naszej antenie w tej sprawie wypowiadał się Filip Grega, ekspert do spraw ruchu drogowego. Wypowiadał się także Łukasz Zboralski z portalu Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym 24. Dzisiaj będzie stanowisko Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego właśnie w tejże sprawie. Przypomnę, że zdawalność za pierwszym razem egzaminu na prawo jazdy wynosi zaledwie 30%. Pytanie, czy powinno być łatwiej, czy trudniej, bo chodzi przecież o bezpieczeństwo na naszych drogach. To nasz temat około 12.15. Rozpoczniemy właśnie. A potem przeniesiemy się na chwilę do Filharmonii. Jest tam taki cykl Raniutto. To są takie warsztaty muzyczne dla dzieci. I one się cieszą wielkim zainteresowaniem. Bilety rozchodzą się w jeden dzień. Słuchaczka do nas napisała, pani Katarzyna, z takim żalem czy pretensją, że jest tylko jeden dzień, kiedy można te bilety kupować. Rozchodzą się bardzo szybko, ale bilety można kupić przez internet dla dzieciaków, natomiast opiekunowie, rodzice muszą kupować w kasie. Zapytamy, skąd taki pomysł i czy jest szansa na zmianę. Potem będziemy rozmawiali na temat tajemniczych walizek i ich historii. Te walizki zostały znalezione na pewnej barce. Otóż wrocławski muzyk kupił w Szczecinie barkę, starą barkę motorową, i znalazł tam tajemnicze walizki, a w tych walizkach przezrocza slajdy z lat 70. Świetne zdjęcia, oglądałem niektóre z nich, bardzo dobrze zrobione. Szukamy autorów i tych, którzy na tych zdjęciach są. rozmowa z dziennikarzem, który tą sprawą się zainteresował, z Radia Wrocław, około 12:25. A potem będzie temat przed zimą jak znalazł. Już jutro niemalże zima, można żartobliwie powiedzieć, bo 6 stopni Celsjusza jutro ma być. To rzeczywiście najzimniejszy dzień jak na razie od początku 2024 roku. A może nie tyle od początku 2024 roku, ale po wakacjach na pewno. W każdym razie będziemy rozmawiać o rampach do odśnieżania samochodów ciężarowych. Lód spadający czy ogromne płaty zmrożonego śniegu z tirów to zmora i udręka na naszych drogach. Dochodzi do niebezpiecznych sytuacji. Czy takie rampy pojawią się w Zachodniopomorskiem? O tym będziemy rozmawiali. A potem wrócimy na ulicę Kolumba. Wiemy już, że nie pojechaliśmy tą ulicą i tramwaje nie pojechały zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami na 1 listopada. Wiemy, że nie prędko pojadą, ale wczoraj był próbny przejazd tramwaju. I o tym próbnym przejeździe, o tym, kiedy wreszcie będzie udostępniona ulica Nowa, Dworcowa, Kolumba do przejazdu z samochodów i tramwajów, będziemy rozmawiali na zakończenie audycji około 12:45. A teraz słuchacz znowu dzwoni. My pisaliśmy w tej sprawie do PKP linie kolejowe i na razie nic, ale trzeba będzie do tematu powrócić.
Dzień dobry, kłania się stary słuchacz. 31 o 10 wyjeżdżałem na Wszystkich Świętych z dworca do mnie. Winda z pierwszego peronu była nieczynna. I wróciłem wczoraj wieczorem i cóż, winda jest nadal nieczynna. Zajmijcie się tą sprawą, bo to wielu ludzi na pewno dotyczy. Kłania się stary słuchacz, do widzenia.
Dziękujemy, zajmujemy się. Ponownie nasz apel zostanie skierowany do PKP PLK. Mam nadzieję, że tym razem skutecznie. A teraz mail. Wczoraj rozmawialiśmy o tym, że ulica Emilii Plater doczeka się wreszcie remontu. No i napisał słuchacz, pan Dariusz: cieszy mnie to, że będzie remont ulicy Emilii Plater i że są pieniądze w budżecie miasta na tę inwestycję, ale czy dojdzie w końcu do remontu pętli autobusowej na ulicy Kołłątaja? Jak pisałem kilka miesięcy temu, pętla jest w opłakanym stanie. Dziury w asfalcie niełatanym od lat. Trylinka chyba jeszcze z czasów późnego Gierka. Obskurna buda i wiata przystankowa. Czy naprawdę tak musi być? Spodziewałem się, panie Dariuszu, że ta pętla będzie wyremontowana, kiedy były remontowane torowiska w ramach tej torowej rewolucji, która również zaliczyła poważny poślizg. Okazuje się, że ten niewielki teren przecież tej zajezdni nie został przebudowany. Wygląda tak, jak w latach 70. Można by tam jakiś film nakręcić właśnie z epoki późnego Gierka. Kolejny brak zadaszeń, nie wygląda to dobrze. Zapytamy miasto, kiedy zamierza to naprawić, kiedy będzie remont, modernizacja pętli przy ulicy Kołłątaja. Bardzo dziękujemy. A teraz wracamy do sprawy trafipaksów, tych urządzeń, które na skrzyżowaniach obserwują, które pojazdy przejeżdżają na czerwonym świetle przez skrzyżowania. Takie mamy na skrzyżowaniu Taczaka 26 kwietnia. No i spełnia swoją rolę. Piratów drogowych jakby mniej w tamtej okolicy, ale takie światła są potrzebne również w innych regionach miasta. No i posłuchajmy tego telefonu, chociaż jakość jest nie najlepsza.
Dzień dobry, dzwonię ze Szczecina i to by się przydało na to wszystkich, bo tam jest ciągle pewne wypadków i kiedyś będzie jakaś tragedia, a tutaj ich tyle ludzi właśnie na czerwone świetle przejeżdża, naprawdę by się przydały właśnie te światła. Dziękuję.
Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy. Przekażemy ten sygnał. Przypominamy, że tutaj władze miasta decydują o takich trafipaksach, które są umieszczane w porozumieniu z Inspekcją Transportu Drogowego, z tym takim elektronicznym nadzorem nad ruchem. 14 minut po godzinie 12, czas reakcji. Ja poproszę Mariusza, żeby umieścił rozmowę z rzeczniczką Filharmonii na pierwszym miejscu naszej listy emisyjnej. Tak, i teraz list od naszej słuchaczki. Jesteśmy ogromnymi fanami cyklu Raniutto i z przyjemnością przynajmniej raz w miesiącu uczestniczymy w wydarzeniach organizowanych przez naszą filharmonię. To znaczy uczestniczyliśmy. W ostatnim czasie zdobycie biletów graniczy z cudem. Proszę o interwencję, jak to jest, że bilety na wydarzenia w Filharmonii Szczecińskiej można kupić tylko jednego dnia w miesiącu. Do tego na stronie Filharmonii jest wspomniane, że przez internet można kupić tylko bilety dla dziecka, a dla rodzica już w kasie. Kompletny chaos i niezorganizowanie zorganizowanie. Filharmonia była i jest finansowana z pieniędzy publicznych, a zasady ma jak prywatny folwark. Ma spełniać rolę edukacyjną, ale jak tu uczyć dziecko, że jest to ten typ rozrywki, która i uczy, i bawi, i wspomaga rozwój, skoro po bilet na wydarzenia trzeba stać w kolejkach wskazanego dnia i o konkretnej godzinie, jak w PRL. No i zapytaliśmy, skąd takie rozwiązania, dlaczego tak jest. Na ten temat przed audycją rozmawiałem z panią Katarzyną Plater-Zyberg, rzeczniczką prasową Filharmonii Szczecińskiej.
Rzeczywiście tak jest, chociaż tutaj chciałabym jedną rzecz wyjaśnić. Bilety wprowadzane są do sprzedaży z miesięcznym wyprzedzeniem. To znaczy, że na przykład na grudzień kupowaliśmy bilety i uruchamialiśmy sprzedaż teraz na początku listopada. I rzeczywiście w związku z dużym zainteresowaniem tymi warsztatami te bilety wyprzedają się już pierwszego dnia i ostatecznie, finalnie wychodzi na to, że można je kupić tylko jednego dnia, ponieważ rodzice zarówno tutaj w kasie Filharmonii, jak i przez internet kupują i wykupują te bilety bardzo szybko. Z kolei na rozwiązanie, na sprzedaż biletów tylko dla dzieci, tego dnia, kiedy rozpoczynamy sprzedaż, zdecydowaliśmy się także po wielu prośbach, interwencjach samych rodziców, ale także dlatego, że zauważyliśmy, że jeśli sprzedajemy bilety i dla rodziców, i dla dzieci, to finalnie potrafi się robić dość duże zamieszanie. Sami kupujący mieli niejednokrotnie problem z tym, żeby osobno kupić bilet dla rodzica, osobno kupić dla bilet dla dziecka, zwłaszcza, że one kosztują tyle samo. I na przykład rodzice z puli biletów dla dziecka wybierali też bilet dla siebie, dla dziadka, dla babci, czy innych osób dorosłych, które miałyby dziecku towarzyszyć w trakcie warsztatów. Dlatego też, żeby po prostu łatwiej nam było kontrolować liczbę dzieci na warsztatach, bo tu muszę zaznaczyć, że żeby te warsztaty miały sens, ta liczba dzieci musi być ograniczona. To jest 20 dzieci na jedną odsłonę, jedną turę warsztatów. Ich nie ma dużo. W miesiącu to jest 6 odsłon raniutko, to dla różnych grup wiekowych, co oznacza, że no w sumie finalnie na takich warsztatach w miesiącu przewija się u nas około 120 maluchów w różnym wieku, a bilety rzeczywiście sprzedajemy tylko dla dzieci, tak żebyśmy sami też wiedzieli, ile tych dzieci będzie na warsztatach, ale też żeby rodzice nie mieli problemu z tym, żeby na przykład w dniu warsztatów, kiedy okazuje się, że na weekend przyjechała babcia albo dziadek i chciałoby się ich zabrać ze sobą do Filharmonii, to żeby po prostu ten bilet dokupić w kasie. Takich biletów dla opiekunów, dla osób dorosłych, mamy, taty, cioci czy dziadka można kupić dowolną liczbę u nas w kasie przed każdymi warsztatami.
Czyli z osobami towarzyszącymi to może być spore grono. Jedno dziecko i sporo osób towarzyszących, tylko w dzień warsztatów dorośli mogą kupować te bilety i nie ma z tym problemu, jeżeli dziecko ma bilet.
Jeżeli dziecko ma bilet, naprawdę nie ma z tym problemu. Często to wygląda tak, że jeden rodzic albo jeden opiekun uczestniczy, siedząc na wykładzinie, uczestniczy w tych zajęciach, a pozostałe osoby na przykład siedzą sobie na kanapach i obserwują, jak maluch się bawi i bierze udział w warsztatach.
Tyle rzeczniczka Filharmonii Szczecińskiej Katarzyna Plater-Zyberg. Jeszcze poza anteną pani rzecznik zapewniła mnie, że cały czas nieustannie pracownicy Filharmonii przyglądają się tej sprawie tak, żeby ten system ulepszyć, ale na razie nic się nie zmieni. W każdym razie serce rośnie, że chcemy z dzieciakami uczestniczyć w tego rodzaju wydarzeniach. Fajne jest to, że jeden bilet dla dziecka kupiony w internecie, ale w kasie możemy kupić dowolną ilość dla całej rodziny tych biletów, żeby patrzeć, jak dzieci biorą udział w tych warsztatach. Natomiast rodzina na ogół nie obserwuje, jak zdajemy egzamin na prawo jazdy, a jest z tym ciężko. Zdawalność w pierwszym terminie w Polsce to jest 30%. No i przy tych egzaminach co rusz są jakieś zmiany. Wiemy, że Ministerstwo Infrastruktury pracuje teraz nad zmianami i jedna z nich zakłada, że egzaminatorzy za każdy błąd będą musieli zakończyć egzamin praktyczny. Do tej pory w rozporządzeniu wyliczono błędy, za które egzaminatorzy mogą to zrobić, ale tu jest ważne to słowo mogą. A jak zaznaczał Łukasz Zboralski z portalu BRD24, to ich mądrości pozostawiono, czy to zrobią. A nowelizacja tymczasem dopisuje do tabeli z błędami jednoznaczne stwierdzenie, że za każdy z błędów egzamin trzeba będzie zakończyć z wynikiem negatywnym. Posłuchajmy Łukasza Zboralskiego z portalu Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym 24.
to minister infrastruktury Dariusz Klimczak powiedział w Sejmie, że przyszli do niego egzaminatorzy, czyli Krajowe Stowarzyszenie Egzaminatorów. Przyszła jedna strona tego procesu, moim zdaniem nie najbardziej merytoryczna, i zaproponowała pewne zmiany, których nie potrafiła uzasadnić, bo przeczytałem i nowelizację, i zaproponowane zapisy oraz uzasadnienie tej nowelizacji, które zresztą przytoczyłem w artykule, i ani jedna zmiana nie została tam merytorycznie uzasadniona. No więc egzaminatorzy w Polsce, ci, którzy egzaminują na prawo jazdy, chcą zmian, a minister nie słuchał nikogo innego, z nikim innym z tego środowiska zajmującego się czy to bezpieczeństwem ruchu drogowego, czy procesem szkolenia, czy przepisami, nie konsultował tej zmiany, tylko ją po prostu zaproponował od razu, tak jak egzaminatorzy sobie zażyczyli. Moim zdaniem, to jest moja już prywatna opinia, wydaje mi się, że to jest bardzo dobra podkładka dla bardzo słabych egzaminatorów, którzy chcą mieć na papierze zdał, nie zdał i żadnych własnych przemyśleń na ten temat. To nie jest dobra droga. Oczywiście pewnie musielibyśmy poświęcić za 3 godziny, żeby opowiedzieć, dlaczego polski system szkolenia i egzaminowania jest zły. On jest zły od początku, od stworzenia w tym kształcie. On nigdy nie, do tej pory nie kształcił rozumnego, empatycznego przyszłego kierowcy, tylko egzaminował go z wyrywkowych pytań z prawa ruchu drogowego. Tak samo go egzaminuje trochę praktycznie. I teraz, jeśli egzamin ma polegać tylko na tym, że egzaminator jest jak policjant, to może zwolnijmy wszystkich egzaminatorów, dajmy egzaminować policjantom. W końcu za jeden błąd będzie można powiedzieć, że egzamin się nie udał. Chodziło o to, że ja wiem, że nie mamy wielu bardzo dobrych egzaminatorów, ale jakąś grupę mamy. I ci ludzie mądrzy mówili dzisiaj tak, że egzaminator, jeśli mógł przerwać egzamin, a nie musiał za określone błędy, to on widział, w jakiej sytuacji ten błąd kursant popełnił, czy to rzeczywiście jest stres egzaminacyjny, bo ktoś na przykład te 25 minut czy 30 mógł jeździć bardzo dobrze. Na końcu coś mu się przydarza, że ten człowiek, egzaminator widzi w tym samochodzie, czy ten człowiek rozumie, jak on podchodzi do tego jeżdżenia. A jeśli stawiamy jakieś sztywne granice, że jeden błąd kończy egzamin z wynikiem negatywnym, to jest po prostu złe dla tych rozsądnych egzaminatorów, którzy empatycznie patrzyli na człowieka, którzy rozumieli, że on może być dobrym kierowcą, nawet gdy popełnił jakiś tam jeden błąd.
Tyle Łukasz Zboralski z portalu BRD24. I jeszcze zanim przedstawię naszego gościa, Filip Grega, biegły z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Posłuchajmy, co mówił na naszej antenie.
Faktycznie następuje pewna korekta, ale ta korekta tak naprawdę jest pochodną zmian, które weszły z początkiem bieżącego roku, bo właśnie od 1 stycznia doszło do pewnych zmian w zasadach egzaminowania, w zasadzie w zasadach oceny przebiegu egzaminu, i one wykreowały sytuację, która, no jak Państwu teraz wprost to powiem, to będziecie na pewno zaskoczeni. Otóż dzisiaj, gdy kandydat podczas egzaminu państwowego na prawo jazdy w ruchu drogowym na przykład nie zastosuje się do czerwonego światła, nie zastosuje się prawidłowo do znaku stop, wykona szereg różnych zachowań, za które nasz zwykły kierowca otrzymałby mandat i punkty karne, nadal może zdać egzamin na prawo jazdy. Jeszcze raz powtarzam, tak, może zdać egzamin.
Nawet gdy przejedzie na czerwonym świetle albo nie zatrzyma się na znaku stop?
Nawet jeśli zrobi to jednocześnie podczas tego samego egzaminu obie te czynności. Tak naprawdę, gdyby na szybko podliczyć, to kandydat może nazbierać punktów karnych dobrze ponad 40 i może przy pewnych okolicznościach otrzymać wynik pozytywny egzaminu, bo egzaminator tego egzaminu nie może ocenić inaczej. Tak to zostało skonstruowane. Zawsze diabeł tkwi w szczegółach, a tutaj nie mamy czasu na szerszą rozmowę.
Ale włos się jeży na głowie, no bo to...
Prawda? Tak to na skróty wygląda. I faktycznie resort chciał tu zrobić z tym, między innymi z tym również porządek, no bo nie jest to wszystko takie oczywiste.
Tyle Filip Grega, a wcześniej Łukasz Zboralski, a przy naszym telefonie gość, pani Wioletta Mikucka, kierownik Wydziału Egzaminowania, egzaminator nadzorujący w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Szczecinie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jakie jest państwa stanowisko? Czy te zmiany to krok w dobrym kierunku? Czy to nie jest tak, że w ogóle ten nasz system egzaminowania wymagałby korekt, popraw? Czy to jest dobre, że za jeden błąd egzamin jest przerywany, mimo że przecież taki przepis, taki wykaz błędów, za które trzeba bezwzględnie przerwać ten egzamin, nie wyczuwa, można by tak powiedzieć, kontekstu, czyli nie wyczuwa, jak ten cały egzamin przebiegał?
Tutaj chciałabym taką jedną małą korektę. Ta zmiana, która ma wejść i ten błąd, o którym pan mówił, nie spowoduje przerwanie egzaminu, tak? On może spowodować wystawienie wyniku negatywnego.
Ale egzamin będzie trwał nadal, tak? Tylko, że już bez szansy zdania.
Nadal. Tak. I oczywiście błędy, które są zawarte w tej tabeli, które mogą spowodować ten wynik negatywny, to jest cały szereg wykroczeń, które są jakby skorelowane z tym, o czym mówi kodeks wykroczeń, tak? Którym się też kieruje policja przy karaniu kierowców. I tu tak jak była wypowiedź przed chwileczką przytoczona pana Filipa Gregi, no tak naprawdę na chwilę obecną, tak jak jest stan prawny, osoba, która przystępuje do egzaminu, kandydat na kierowcę, może popełnić szereg takich wykroczeń i tak naprawdę uzyskać wynik pozytywny. Bo zgodnie z zapisem w ustawie o kierujących pojazdami, ten egzamin mógł się zakończyć wynikiem negatywnym w sytuacji dwukrotnie nieprawidłowo wykonanego tego samego zadania. Czyli teoretycznie osoba by musiała dwukrotnie przejechać na skrzyżowaniu przy czerwonym świetle, żeby uzyskać wynik negatywny, co na pewno jest absurdem, bo na czym polega egzamin? Na sprawdzeniu umiejętności i wiadomości, tak, tej osoby. Więc my jako egzaminatorzy musimy wiedzieć, czy osoba wie, jak się zachować na skrzyżowaniu, czy ma wypracowane, wyuczone, określone nauki, czy wie, że przed wjazdem na przejazd kolejowy musi zachować szczególną ostrożność i się upewnić. Brak tych zachowań, no niestety nie może spowodować tego, że później uzyska wynik pozytywny i uzyska w konsekwencji prawo jazdy.
A taki przypadek jak przejechanie podwójnej linii ciągłej jedną stroną, prawą stroną, czy lewą, właściwie lewą stroną samochodu dyskwalifikuje, kiedy naprzeciwka nic nie jedzie, kiedy to jest taki po prostu ludzki błąd drobny?
Nie, wie pan co, to jest po prostu analizowane, tak? Wiadomo, że ta linia ciągła jest wówczas, kiedy są to miejsca niebezpieczne. Jeżeli to jest przypadek, jeżeli, no nie wiem, wynika to ze złej organizacji ruchu na drogach, na skrzyżowaniach, bo bardzo często te linie zbyt daleko są wyciągnięte, że jadąc pojazdem w lewo bądź w lewą stronę, najczęściej to się zdarza, no nie mamy wyjścia, po prostu musimy tą linię najechać. No w takiej sytuacji nikt na pewno nie ukaże osoby egzaminowanej wynikiem negatywnym. Natomiast jeżeli ktoś świadomie w miejscu niebezpiecznym podejmie decyzję i rozpocznie na przykład manewr wyprzedzania i świadomie tą linię przekroczy, no może się liczyć wtedy z konsekwencją tego wyniku negatywnego.
Czyli państwo jako Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Szczecinie popieracie te zmiany i to rozwiązanie, które zaproponowało Ministerstwo Infrastruktury?
Nie możemy jednoznacznie w ten sposób powiedzieć, bo naprawdę cały ten proces szkolenia i egzaminowania wymagałby na pewno jakiejś gruntownej zmiany. Czy jesteśmy jednoznacznie za czy przeciw, tego chyba nie możemy powiedzieć. Natomiast proponowana zmiana na pewno spowoduje to, że będzie możliwość w cudzysłowie ukarania kandydata za to, że wjedzie na skrzyżowanie przy czerwonym świetle za pierwszym razem, tak? No ale wiadomo, że nikt z tą linią podwójną ciągłą na pewno się nie będzie sugerował. No chciałabym tu tylko jeszcze wspomnieć, że to jest naprawdę promil, jeśli chodzi, że ktoś uzyskał ten wynik negatywny z naruszenia tej podwójnej linii ciągłej.
Pamiętajmy o tym i jeszcze panią zapytam, na państwa podwórku tutaj w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego, i o jakich zmianach egzaminatorzy mówią, które sprawiłyby, że ten egzamin by, tak jak mówił pan Łukasz Zboralski, wskazywał na empatycznych, ale zarazem profesjonalnych kierowców na naszych drogach. Co trzeba by zmienić? Jak całościowo ten system powinien być egzaminowania przebudowany?
Może cały system szkolenia i egzaminowania, cały proces, kiedy idziemy i rozpoczynamy całą edukację w tym zakresie. Chciałam tylko tutaj nadmienić, że tak naprawdę jeśli chodzi o system szkolenia, on nie jest nadzorowany merytorycznie. Oczywiście jest taka możliwość. Natomiast jeśli chodzi o przebieg egzaminu, to cały egzamin podlega rejestracji, tak? Więc tutaj jeżeli dochodzi do jakichś nieprawidłowości, to jest możliwość tego zweryfikowania. Na pewno zmiana jest potrzebna. Czy ona będzie, ta aktualna zmiana, dobra? No to się okaże. Ja tylko chciałam powiedzieć, że to nie jest niczym nowym, że to już ponad dekadę temu to rozporządzenie w takiej formie było. Więc to tylko po prostu wraca to, co było, ale na pewno cały system szkolenia i egzaminowania naszym zdaniem powinien być jeszcze przepracowany i zmieniony.
Pani Wioletta Mikucka, kierownik Wydziału Egzaminowania, egzaminator nadzorujący w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Szczecinie. Dziękujemy bardzo.
Dziękuję, do widzenia.
Do usłyszenia, pozdrawiamy. 12.31, a teraz zapraszam na naszą stronę internetową, zakładka audycje, czas reakcji i tutaj nabrzeże. I na tym nabrzeżu, wygląda mi to na nabrzeże we Wrocławiu, metalowe walizki, na walizkach postawione plastikowe pudełka, a w tych pudełkach przezrocza, czy inaczej slajdy. No właśnie, będziemy rozmawiać o ciekawym znalezisku. A zaczyna się to wszystko tak, że pewien wrocławski muzyk kupił w Szczecinie barkę, starą barkę motorową z lat 70. Po jakimś czasie, no barka jest duża, wiadomo, na jej dolnym pokładzie odkrył kolekcję walizek zawierających slajdy z podróży po Europie nieznanej kobiety. Są to zresztą bardzo ciekawe, bardzo dobre zdjęcia, takie wręcz reportażowe. Naprawdę widać, że ktoś umiał te zdjęcia robić. No i ciekawe, kim jest ta kobieta? Kim są osoby, które się pojawiają na tych zdjęciach? Gdzie te zdjęcia były robione? Czy uda się to ustalić? Przy naszym telefonie pan Paweł Gołębski z Radia Wrocław, który tą sprawą się zajmuje. Dzień dobry, cześć.
Dzień dobry, dziękuję, że dzwonicie. Uciekłem z fotela dentystycznego, ale z przyjemnością o tym porozmawiam, bo te slajdy trafiły rzeczywiście ze Szczecina do Wrocławia i tak jak opowiadacie, pewien muzyk znalazł je na dolnym pokładzie barki, która kilkanaście lat temu, może słuchacze kojarzą, stała gdzieś w centrum Szczecina. Tam się odbywały koncerty, wieczorki, dyskoteki. Z czasem ta barka przestała funkcjonować, no i ktoś postanowił ją odkupić, by teraz żyła we Wrocławiu. No i znalazł te slajdy w takich niewielkich walizkach i my próbujemy tutaj przy pomocy i słuchaczy we Wrocławiu, jak i teraz tam u was po drugiej stronie w zachodniopomorskim, odnaleźć bohaterkę tych fotografii, kogoś, kto robił te zdjęcia, no i przekazać w zasadzie imponującą kolekcję, która liczyć może sobie, tego nie wiemy, kilkanaście, może kilkadziesiąt takich walizeczek z być może tysiącami slajdów. I stąd też mój apel, moja prośba, żeby wszyscy słuchający Radia Szczecin przeszukali piwnice, strychy, może z jakiegoś bazaru, z giełdy. Macie takie slajdy, które najprawdopodobniej pochodzą z tych takich słynnych wystawek, które organizowane są często w Niemczech i w ten sposób one trafiają później na giełdy, na bazary do nas, do kraju. Ponoć kilkanaście lat temu poprzedni właściciel tej barki zakupił je na wtedy popularnej giełdzie w Płoni. Nie wiem,
tak
czy
jest,
dobrze
tak,
wymawiam.
Szczecin Płonia, tak, tak. Była
tak,
taka
i coś takiego kiedyś było i tam on ponoć kupował, szukał rzutnika i ktoś mu wraz z tym rzutnikiem przekazał kolekcję walizek ze slajdami, tak na zasadzie, a masz pan, weź te slajdy jeszcze, bo ja nie wiem, co z tym zrobić. No i one tak przez kilkanaście lat przeleżały na tej barce w centrum Szczecina. No i teraz trafiły do Wrocławia i są w redakcji naszej rozgłośni Radia Rami, Radia Wrocław. No i szukamy tej historii, bo to piękna, radiowa, romantyczna historia i być może państwo są w stanie coś nam podpowiedzieć, gdzie szukać, jak szukać. Może kojarzycie takie, one raczej plastikowe te walizeczki, nie metalowe. Tam są setki slajdów, one są wszystkie precyzyjnie opisane. Są tam daty, od kiedy do kiedy, dni, miesiące, lata. Głównie lata 70., ale może 60. i 80. Portugalia, Włochy, Francja, Niemcy, bo widzimy w opisach Maderę, Korsykę, Rodos, Dolina Loary, nad rzeką Mozelą, taką płynącą przez Niemcy, tam gdzie takie słynne winnice. Tam też była ta osoba, ta kobieta, ale niczego więcej poza tymi pięknymi fotografiami, takimi rzeczywiście reporterskimi, to my nic nie wiemy, ale wierzymy, że no wiecie, XXI wiek to i media, i radio, i internet, i wspomnienia ludzi. Mnie po prostu serce pękło, kiedy poznałem tę historię, bo nie chciało mi się wierzyć, że ktoś wyrzuciłby po swoich przodkach tak spektakularną kolekcję takich fotografii. Być może jest w tym jakaś historia, której my jeszcze nie znamy, ale dzięki temu takiemu wspólnemu działaniu Wrocławia i Szczecina, to my ją poznamy.
Zamieścimy więcej tych zdjęć także na naszym profilu na stronie Radia Szczecin, audycję Czas Reakcji. Miejmy nadzieję, że będzie odzew. Odzew, te slajdy są opisane w języku niemieckim, tak?
Tak, one są wszystkie po niemiecku, więc nie wiemy, czy bohaterka była Niemką, może Austriaczką, a może coś innego się za tym jeszcze kryje. Najprawdopodobniej one trafiły do nas z Niemiec. Nie wiemy, czy kobieta podróżowała sama, czy była, nie wiadomo, artystką może jakiejś grupy artystycznej, która wędrowała po Europie kilkadziesiąt lat temu, kto wie, ale tam gdzieś pewnie chyba na zachód od Szczecina też trzeba zapytać i poszukać, a na pewno poszukać ludzi, którzy jeszcze kilkanaście lat temu może krążyli, może handlowali, wiecie, przywożąc coś z Niemiec i odwiedzali inni te bazary, te giełdy i może państwo kojarzą, może ktoś ma jedną, dwie, trzy takie walizeczki. Tak by można było te kolekcje skompletować i, jak słyszycie, po prostu przekazać takim spadkobiercom tej romantycznej historii, bo to mogą być wnuki, prawnuki tej pani, a jeżeli kiedykolwiek udałoby się poznać szczegóły i losy i zainspirować też słuchaczy do przeglądnięcia swoich zdjęć, takich wiecie, prywatnych, bo za nami ten okres wyjątkowy, wszystkich świętych, kiedy my często wspominamy, otwieramy stare albumy, to żeby to nie ginęło, żeby to nie trafiało do innego kraju, to żeby pozostało w tych domach, do których te historie należą, bo później ja jestem reprezentantem takiego może młodszego pokolenia i ja szukam tych wspomnień sprzed lat, ja to szanuję. Usłyszałem, że inni ludzie, starsze pokolenia, to może nie mieli do tego takiego serca, ale nie wierzę. Po prostu wierzę, że ludzie są w stanie i pomóc w tej historii, ale też zadbać o to, żeby losy, zdjęcia, pamiątka czyjegoś życia trafiła po prostu do tych, do których ta historia powinna należeć, a my, media i mieszkańcy, czy Polacy generalnie jesteśmy w stanie takie chyba trochę międzynarodowe historie razem prowadzić, więc kto wie, dokąd nas to zaprowadzi.
Nasza audycja ma spore zasięgi, więc mam nadzieję, że ten apel poszedł w eter i dotrze tam, gdzie trzeba. Spróbujemy również naszymi kanałami tutaj szczecińskimi dotrzeć do strony niemieckiej i miejmy nadzieję, że będzie odzew. Więcej zdjęć opublikujemy także właśnie na stronie Czasu Reakcji, tak żeby każdy mógł zobaczyć i być może ktoś sobie coś przypomni, coś skojarzy i odkryjemy tę ciekawą, niezwykle historię. Paweł Gołębski, Radio Wrocław, Radio RAM. Bardzo Ci dziękuję, Pawle, i do usłyszenia.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie.
Pozdrawiamy gorąco i zapraszamy na stronę Czasu Reakcji, na stronie Radia Szczecin oczywiście. 12:38, teraz w naszej audycji będziemy rozmawiali o linii numer 6. Najpierw komentarz. Przypomnę, zadzwoniły do nas dwie osoby, że na tej linii, która jedzie do Gocławia, linii tramwajowej, dzieją się dantejskie sceny. Spożywanie alkoholu w tramwaju jest tam na porządku dziennym. Czy jest potwierdzenie?
Dzień dobry, mówi słuchacz ze Szczecina, Robert. Tam faktycznie się dzieje nieciekawie, ale tutaj pisanie do tramwajów szczecińskich, czy nawet zakładu komunikacji miejskiej, to się troszeczkę wiąże z celem, bo utrzymanie porządku z chuliganami w autobusach i w tramwajach to jest zadanie policji w naszym kraju, a nie motorniczych kierowców. Zresztą już były przypadki pobicia interweniujących kierowców motorniczych, nawet pań, z tego co pamiętam, bo całkiem niedawno, zdaje się, jedno z takich zdarzeń miało miejsce. Swego czasu w autobusach nocnej komunikacji policja przeprowadziła parę akcji, że policjanci po cywilu czekali po prostu i interweniowali, gdy było trzeba, wyprowadzali takie osoby, nakładano mandaty i tak dalej, różne tam kary. I się na pewien czas w autobusach komunikacji miejskiej nocnej uspokoiło. Natomiast no, to, co się dzieje na linii numer 6, tramwajowej w stronę Gosławian, to jest oczywiście dantejskie sceny, ale tego motorniczy nie rozwiążą tej sprawy, ani kierowcy. Tym bardziej, że nawet taka kwestia jest, że każdy, kto tam mieszka i jeździ, to dobrze wie, że nawet kontrolerzy biletów się w zasadzie za Stocznię Szczecińską w tramwajach tej linii nie dopuszczają. Po prostu z obawy o stan własnego zdrowia, bo tam już przypadki pobicia kiedyś były i wolą po prostu nie ryzykować. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
Było kiedyś takie hasło: witajcie na Skolwinie, gdzie obcy ginie. Czyżby również na Gocławiu obowiązywało? Do tego tematu wrócimy zarówno z policją, jak i z przedstawicielem tramwajów szczecińskich. A teraz wracamy do tematu, który pojawia się przy okazji, kiedy zima puka do naszych drzwi. Jako że jeszcze nie puka, to warto zawczasu o tym porozmawiać i przypomnieć kierowcom o ich obowiązkach. A do tych obowiązków należy odśnieżanie pojazdów. I takie największe mandaty za brak odśnieżania pojazdu to nawet 3000 zł, więc warto naprawdę się do tego przyłożyć. I myślę tu o wszystkich pojazdach, ale w szczególności o pojazdach ciężarowych, gdzie ogromne tafle lodu, które spadają z dachu, czy to samej naczepy takiego tira ciężarówki, czy też z samej tak zwanej paki, czy plandeki, no to ogromne zagrożenie w ruchu i bywały takie wypadki. Ale problem, który kierowcy samochodów ciężarowych nam zgłaszali, polega na tym, że takich platform na parkingach, na miejscach obsługi podróżnych, na różnych trasach szybkiego ruchu, autostradach w Polsce jest jak na lekarstwo. Na przykład w zachodniopomorskim. Czy mamy choć jedno takie miejsce, gdzie bezpiecznie kierowca tira może wejść po schodach na taką platformę i wyczyścić dach swojego pojazdu? O tym będę rozmawiał teraz z panem Mateuszem Grzeszczukiem, rzecznikiem prasowym Szczecińskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Dzień dobry, panie Mateuszu.
Dzień dobry.
Proszę powiedzieć, czy mamy w zachodniopomorskim chociaż jedno takie miejsce, gdzie jest taka rampa na tym terenie obsługiwanym przez państwa generalną dyrekcję, przez ten szczeciński oddział, czy też to dopiero jest w planowaniu, czy też w budowie?
Na sieci dróg krajowych w Polsce takie miejsca już są, jest ich kilkanaście, natomiast w naszym regionie jeszcze takich ramp nie ma. Natomiast już wprowadziliśmy rozwiązania, które będą skutkowały powstawaniem tego rodzaju instalacji.
Zatrzymajmy się tutaj. Ja teraz wyemituję telefon od słuchacza w tej sprawie.
Pita, czujny słuchacz Marcin. Jestem kierowcą drogowcem, można powiedzieć, w Polsce i za granicą. Ale na myśl, że Polska nic nie robi na temat tych wielkich kontenerów a propos odśnieżania aut zimą, ja aż się gotuję na myśl, co będzie w tym roku zimą. Sytuacja jak co roku. Proponuję uświadomić ludzi w sposób kampanii reklamowej. Widzisz samochód ciężarowy, z którego sypie się śnieg czy lód. Zachowaj ostrożność. Dziękuję.
Więc sprawa wygląda tak. Obecnie na MOP-ach dostępnych jest 13 urządzeń do odśnieżania. 8 z nich GDKiA udostępniła kierowcom od początku tego roku. Do końca 2025 powstanie kolejnych 9 ramp, a ponad 50 jest w trakcie postępowań przetargowych i w przygotowaniu. Do końca 2026 infrastruktura do odśnieżania pojazdów ciężarowych rozwinie się do ponad 70 urządzeń. To już jest całkiem nieźle, gdy będzie to 70. A jak to wygląda w naszym regionie? Gdzie tak rampa powstanie, bo teraz chyba nie ma.
Ale tak jak już wspomniałem, w innych regionach takie urządzenia już są, natomiast jeszcze w naszym województwie takich urządzeń nie mamy na miejscach obsługi podróżnych. Natomiast na każdym przetargu na dzierżawę miejsca obsługi podróżnych, które będzie ogłaszane, takie urządzenie, już jego wykonanie będzie leżało w obowiązku dzierżawcy i tak jest też wpisane w postępowaniu na wybór dzierżawcy na MOP-ie Przybiernów na drodze S3. Również będziemy w ciągu najbliższych 3 miesięcy ogłaszać przetargi na dzierżawę MOP-ów przy drodze S11 między Koszalinem a Bobolicami. Tam też ci dzierżawcy na podpisaniu umowy w ramach zagospodarowania tego miejsca będą mieli obowiązek wykonania tych obiektów. Także w każdym nowym postępowaniu przetargowym na wybór dzierżawcy MOP-u taki element będzie zawierany, a choćby przed nami będzie też w przyszłości po zakończeniu budowy z trójki MOP Dargobąd z miejsca obsługi podróżnych również na zachodniej obwodnicy Szczecina czy drodze ekspresowej S10. Także takie urządzenia powinny sukcesywnie się pojawiać w miarę budowy tu kolejnych miejsc obsługi podróżnych, budowy też stacji paliw i restauracji, bo to jest jakby główna część tej umowy z dzierżawcą, wykonanie tych obiektów. Natomiast tym elementem dodatkowym, który został stosunkowo niedawno dodany, to jest właśnie wykonanie takiej rampy do śnieżania pojazdów ciężarowych.
MOP Przybiernów Zachód i MOP Przybiernów Wschód. Tam powstaną w najbliższym czasie na S3 te właśnie urządzenia, te rampy, czyli w obu kierunkach. Dla tych, którzy jadą w stronę Świnoujścia i od Świnoujścia. Kiedy finalizacja tych prac, kiedy one staną?
Przede wszystkim najpierw musimy mieć podmiot, który będzie chętny do wybudowania stacji paliw i restauracji na tym MOP-ie. Tu ofertę powinniśmy mieć do końca listopada. Oczekujemy, że uda się tu taki podmiot znaleźć. No i potem na zagospodarowanie tego miejsca, no to jest termin około 1,5 roku, czyli budowę obiektów na MOP-ie. W tym również będzie właśnie to urządzenie, ta instalacja, ta rampa do ośnieżania pojazdów ciężarowych. Natomiast najpierw musimy tu mieć podmiot, który będzie dzierżawcą takiego miejsca obsługi podróży.
Dziękujemy bardzo za te informacje. Czekamy w takim razie na budowę tych urządzeń, tych ramp do odśnieżania samochodów ciężarowych. Naszym gościem był pan Mateusz Grzeszczuk, rzecznik prasowy Szczecińskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Pozdrawiamy.
Dziękuję bardzo.
Jak słyszeliśmy, to na razie jeszcze pieśń przyszłości, ale już jakieś konkrety tam jednak są. Brak takich ramp nie zwalnia kierowców z obowiązku zadbania o swoje auto przed wyjazdem. A jak to zrobią? No to już ich zmartwienie. Tym bardziej, że na tyle jest tam wysoko, że trzeba mieć uprawnienia wysokościowe, żeby tak na przykład na drabinkę wejść i tam ten lód, czy płaty zmrożonego śniegu, czy też lekki śnieg, bo taki też trzeba sprzątać z dachów pojazdów. Trzeba go po prostu usunąć. 12.47 i przenosimy się na ulicę Kolumba, ulicę Dworcową, ulicę Nową. Wczoraj odbył się przejazd tramwaju testowy po tej Kolumba. Tramwaje miały zacząć jeździć na 1 listopada ulicą Kolumba. Nie zaczęły. Wczoraj był pierwszy przejazd testowy i w tej sprawie telefon.
Dzień dobry, Szczecinianka. Ten tramwaj przejechał. Zmieścił się wszędzie tam tak jak trzeba, ale okazało się, że był za blisko jednego ze słupów, więc co trzeba zrobić? Wyjąć słup i przesunąć go trochę dalej, bo okazało się, że odległości lusterek w nowych tramwajach są większe niż odległości między lusterkami w starych, a wcześniej tego po prostu nikt nie zauważył. Dziękuję.
Jak pisze Gazeta Wyborcza, podobno minimalnie blisko tego słupa przejechał tramwaj i prawie otarł o ten słup lusterkiem, ale więcej przygotowaniach tej linii wie pan Przemysław Słowik, Koalicja Obywatelska Zieloni, radny przewodniczący Komisji do Spraw Gospodarki Komunalnej, Mobilności, Klimatu i Zwierząt Rady Miasta Szczecin. Dzień dobry.
Dzień dobry panie dyrektorze, witam wszystkich słuchaczy.
Czy pan przewodniczący także uczestniczył w próbnym przejeździe tramwajem po ulicy Kolumba?
Dosłownie w tej chwili wracamy właśnie komisją z tego przejazdu, który miała komisja właśnie dosłownie godzinę temu.
Jak wrażenie?
No, ulica jeszcze nie jest w pełni gotowa, dlatego też byliśmy zobaczyć tę inwestycję, ponieważ to jest kolejne opóźnienie, z którym mamy do czynienia, a słyszeliśmy już zapewnienia, że tramwaj powinien już jeździć. Jesteśmy dopiero po przejeździe technicznym. Jeśli chodzi o ten słup, to pragnę uspokoić, przejechaliśmy dzisiaj bez problemu obok tego słupa. Widzieliśmy ten wspomniany słup, tam odległość jest 6 cm, zachowana niedużo, ale tramwaj się mieści, wszystko jest ok. Przejechaliśmy całą trasę tramwajem, swingiem nowym. I usłyszeliśmy deklarację pana prezesa ZUE, że najpóźniej do świąt Bożego Narodzenia tego roku i tramwaje, i auta pojadą na całej długości ulicy Kolumba, i tramwaje dojadą aż do Pętli na Pomorzanach.
To dobra najpóźniej informacja. To dobra informacja, czyli nie będzie trzeba tego słupa przestawiać.
Nie słyszeliśmy żadnych takich planów, wszystko jest okej. Okay. Tak jak mówię, przejechaliśmy komisji razem z jednymi z komisji w tramwaju obok tego słupa całą trasę. Faktycznie może odnieść wrażenie, że jest bardzo blisko, ale odległości są zachowane, nie koliduje on z trasą tramwaju.
Czyli jeszcze raz przy świadkach, czyli naszych słuchaczach, mówimy, że do końca tego roku zadeklarował szef firmy, która wykonuje tam pracę, że...
Prezes ZUE deklarował, że najpóźniej do świąt Bożego Narodzenia tego roku.
Tak? Zarówno tramwaje, jak i samochody. Pojadą.
Jak i samochody pojadą ulicą Kolumba na całym odcinku.
No to bardzo się cieszymy z tych informacji.
Będziemy weryfikować.
Lepiej późno niż wcale, bo miało być wcześniej. Przypomnijmy, tam były kolizje podziemne, prawda? Okazuje się, że na wielu mapach Szczecina, tam gdzie są naniesione wszystkie rury, mówiąc kolokwialnie, przewody, nie wszystko jest. I potem budowlańcy mają problem, bo trzeba przenosić wiele instalacji.
Znaczy już dzisiaj, tak jak słyszeliśmy od wykonawcy, ilość tych zapytań technicznych, czyli można powiedzieć, że kolizji wzrosła do 600 na całej inwestycji i to cały czas nie jest jeszcze ostateczna liczba, bo inwestycja trwa i im dalej się idzie, tym kolejne pojawiają się trudności.
Nie wiem, czy pan czytał dzisiejszą Gazetę Wyborczą Szczecin, bo tam jest napisane także o innym problemie, który wskazuje dziennikarz Gazety Wyborczej. Mianowicie na ulicy Nowej jest przystanek, a nad przystankiem jest trakcja i w miejscu przystanku akurat jest izolator. To jest takie miejsce, w którym po prostu pantograf, jeżeli zatrzyma się na tym przystanku, dokładnie właśnie na tym izolatorze tramwaj, to on nie ruszy. Będzie musiał cofnąć, żeby po prostu mógł ruszyć, żeby po prostu prąd popłynął do tramwaju. Czy państwo o tym może rozmawiali, czy coś panu wiadomo na ten temat?
Przejechaliśmy dzisiaj przez całą trasę właśnie swingiem wspomnianym. Zatrzymywaliśmy się też na wysokości wiaduktu. Nie było tu żadnych problemów. Wykonawca również zgłaszał, żeby jakiś problem miał się pojawić, więc myślę, że nawet jeśli jest jakaś wątpliwość, to ona będzie rozwiązana do czasu puszczenia już tramwaju na trasę. Na trasę taką standardową już dla mieszkańców.
Jesteśmy, panie przewodniczący, w takim razie umówieni na rozmowę pod koniec roku. Miejmy nadzieję, że w Sylwestra, w Nowy Rok już będziemy mogli bez przeszkód jeździć.
To jest na policji, my trzymamy wykonawcy za słowo.
Trzymamy, również dołączamy do tego trzymania. Pan Przemysław Słowik, Koalicja Obywatelska Zieloni, przewodniczący Komisji do Spraw Gospodarki Dobrego Komunalnej, dnia. Mobilności, Klimatu i Zwierząt Rady Miasta Szczecin. Dobrego dnia również. A teraz wrócę do tematu z wczoraj. Naszym gościem był Marcin Harenza, kierownik zespołu do spraw organizacji ruchu. I mówiliśmy o tym, że zniknął lewoskręt z ulicy Południowej, kiedy jedziemy od Ronda Europejskiego w stronę Ronda Hakena. Tam był taki lewoskręt do ulicy Zwierzęcy Zakątek. Tam jest schronisko dla zwierząt i są także działki. Rodzinny ogród działkowy Górki Ustowskie. No i ponad tydzień temu ten przejazd został zablokowany. Marcin Harenza tłumaczył, że wynika to z tego, że tam niedługo będzie otwarta nowa ulica i gdyby pozostawić ten lewoskręt, to kierowcy korzystaliby z przejazdu, przejeżdżając przez wiele pasów ruchu. Dochodziłoby do niebezpiecznych sytuacji ze względu bezpieczeństwa. Tak właśnie ma być. Ten lewoskręt, pomimo protestów działkowców i wolontariuszy schroniska, ma być zamknięty. Zobaczymy, czy to rozwiązanie zda egzamin, bo na pewno jest utrudnieniem dla tych, którzy chcą dojechać do schroniska, czy chcą z niego wyjechać i dojechać do Ronda Hakena, bo teraz muszą pojechać dużo, dużo w prawo, wrócić na jednym rondzie i dojechać do drugiego. I w tej właśnie sprawie mamy komentarz.
Dzień dobry, Marcin Skibniewski, ja dzwonię ze Szczecina. Wcześniej jak budowano obok centrum handlowe, to nie pozwolono im na przebudowanie jezdni i zrobienie, przesunięcie przystanku, jak i przebudowanie w prawo skrętów. To umożliwiłoby bezkolizyjną jazdę z nowo powstałego osiedla, a teraz zamyka się lewoskręt i zmienia organizację ruchu. Dziękuję.
Zmienia się organizację ruchu i to jeszcze nie koniec tych zmian, bo Marcin Harenza wczoraj zapowiedział, że tam docelowo, kiedy już tam cały układ drogowy będzie zbudowany, będzie ta nowa ulica, być może pojawią się światła, sygnalizacja, no i wtedy będzie o wiele bezpieczniej. Telefon nasz dzwoni, ale powoli kończymy audycję, dlatego przypomnę 510-37-32. Jeszcze będziemy rozmawiać na temat ciemności w mieście, w niektórych miejscach. Po 17 już niestety robi się ciemno. Komu przeszkadzał czas letni? Okazuje się, że niektórym przeszkadza. Od lat mówi się o tym, że odchodzimy od zmiany czasu, ale na razie ani widu, ani słychu, a tymczasem słuchacz do nas regularnie dzwoni i niepokoi się o okolice Placu Szarych Szeregów, ulica Wielkopolska, tam, gdzie niedawno samochód staranował budkę z kurczakami.
Dobry słuchacz, jest godzina 17, ciemno w mieście, przejeżdżam tutaj z Placu Szarych Szeregów Wielkopolską, przy tym trafionym, nieszczęsnym kurczaku i przejściu dla pieszych, które nie jest w ogóle oświetlone. Ja od 3 lat zgłaszam ten problem. Czy moglibyście Państwo zapytać w końcu władze miasta albo odpowiedzialnych, czy też przejście będzie kiedykolwiek oświetlone we właściwy sposób? Normalnymi 2 lampami, żeby było widać wchodzących na przejście dla pieszych pieszych. Dziękuję.
I tu warto nawiązać do wczorajszej wypowiedzi na antenie czasu reakcji Marcina Harenzy, kierownika zespołu do spraw ruchu. Gdy powiedziałem mu, że na tym lewoskręcie z ulicy Południowej w ulicę Zwierzęcy Zakątek nie było żadnego wypadku, no to pan Marcin Harenza powiedział, że ważna jest prewencja i zapobieganie niebezpiecznym sytuacjom, chociażby zderzeniom bocznym. Tutaj też ważna by była prewencja i przydałoby się, żebyśmy nie czekali na potrącenie pieszego. Potwierdzamy, bo to niedaleko od radia. Rzeczywiście jest to bardzo ciemne miejsce, bardzo tam jest brak światła, więc będziemy także interweniowali i będziemy zabiegali o to, o co słuchacz zabiega już od 3 lat. Dobre oświetlenie tego zjazdu, tego przejścia, kiedy zjeżdżamy z Placu Szarych Szeregów i wjeżdżamy w ulicę Wielkopolską. Potrzebne jest tam doświetlenie. Przecież była cała kampania w Szczecinie, wiele przejść doznakowano, doświetlono, a o tym jak gdyby zapomniano, a niektórzy jadą, ile fabryka dała z tego Placu Szarych Szeregów i skręcają w Wielkopolską. To wszystko w dzisiejszym magazynie Czas Reakcji. Bardzo dziękujemy. Mariusz Tałajkowski, Sławek Orlik, Janusz Wilczyński. Jutro po godzinie 12:00 Krzysztof Kukliński. Do usłyszenia.